Drodzy Państwo, i pierwszy temat w nawiązaniu do spraw gospodarczych, ekonomicznych też. Zresztą będzie też fragment wystąpienia dzisiaj bardzo ciekawego, tak samo jak wczoraj, ale dzisiaj premiera Morawieckiego Mateusza we Wrocławiu. Jest na ziemi dolnośląskiej i tam też o problemach, o rozwiązaniach mówił do słuchaczy, do mieszkańców, do też samorządowców. Natomiast my dzisiaj chcemy o kilku sprawach też ekonomiczno-gospodarczych mówić z panem doktorem Marianem Szołuchą z Akademii Finansów i Biznesu w Wistula. Witamy serdecznie, panie doktorze.
Witam również, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Wcześniej tylko nawiążę, bo ojciec dyrektor zachęcał do czytania tutaj magazynu i tam była właśnie wkładka do niego, taka mała książeczka o ojcu Klimuszce. Oczywiście ekonomia ma daleko, idzie od jakichś przepowiedni czy wizji, ale ojciec Klimuszko w 80 roku to mówił, że Polska do 50 lat stanie się bogatym, mocnym krajem Europy, że będzie to kraj, na który inne kraje będą patrzeć zazdrością i namawia, żeby powracać do Polski, że wielu ludzi będzie powracało. Ja to czytałem, powiedzmy, gdzieś tak 2005-2006 rok. Wydawało mi się, że to jest po prostu rzeczywiście jakieś... No tu się mu jakoś nie udało, no ale widać, jeżeli by sprawy tak szły do przodu i te wszystkie rozpoczęte inwestycje, prawda, były tak pilnowane dalej, no to do 2030 roku mamy takie szanse. Nie wiem, jak pan doktor to ocenia jako taki też zimny obserwator, ale z drugiej strony ekonomista.
Świat, życie toczy się bardzo szybko i świat w związku z tym także rozwija się szybko, jeśli tylko władze publiczne potrafią obywatelom tak zaradnym, kreatywnym, przedsiębiorczym, innowacyjnym jak Polacy stworzyć odpowiednie do zarobkowania, do życia z pracy własnych rąk warunki. I te warunki w Polsce od ponad 2 lat naprawdę uległy radykalnej poprawie. Wreszcie mamy możliwość obserwowania działań państwa w kierunku eliminacji oszustów i wszystkich tych grup osób, które psuły obrót gospodarczy w naszym kraju, które powodowały, że w oczach inwestorów, czy to z naszej gospodarki wywodzących się, czy z gospodarek innych, Polska była postrzegana jako kraj niekoniecznie wiarygodny, a przynajmniej niekoniecznie bezpieczny. Przepowiednia ojca Klimuszki, cóż, mam nadzieję, że się po prostu sprawdzi, a to, czego jesteśmy od kilkudziesięciu miesięcy świadkiem, to może być właśnie początek tego procesu. To nie jest przypadek, że nagle polski rynek pracy zmienił się z rynku pracodawcy na rynek pracownika, że rozwijamy się w tempie, którego nie przewidywali analitycy żadnego polskiego ani zagranicznego ośrodka, że wyniki budżetu państwa i całych naszych finansów publicznych są lepsze nawet niż te, które zakładali twórcy ustaw budżetowych na rok 2016, 17 czy 18. Ale to nie znaczy, że powinniśmy dziś wyłącznie się z tego, o czym mówię, i innych dobrych zmian cieszyć, że powinniśmy spocząć na laurach, że powinniśmy przestać dostrzegać zagrożenia, nie tylko te stare, ale także te nowe, które pojawiają się, znowu powiem, i w kraju, i za granicą, a wymierzone są w nasze interesy. Wczoraj w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej premier Morawiecki mówił o suwerenności gospodarczej. Ona jest fundamentem naszego bezpieczeństwa. Ona jest fundamentem tej suwerenności, jak ją pospolicie pojmujemy najczęściej, to znaczy suwerenności politycznej, a więc egzystencji naszego narodu, możliwości jego stanowienia przez samostanowienia i niepodległości wreszcie państwa. Ale przechodząc do konkretów, cóż, tych zagrożeń, jak powiedziałem, nie jest wcale mało. Pojawiają się nowe, może drobne, ale jeśli je zbierzemy w całość, to można w nich zobaczyć masę krytyczną, która zagraża realnie polskim interesom. Z ostatnich dni wskazałbym na 3 takie niebezpieczeństwa. Pierwsze znane już od jesieni 2016 roku, ale nieaktywne do niedawna, to jest nowa niestety dyrektywa europejska, tym razem o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym. To jest inicjatywa niezwykle kontrowersyjna. Jest to inicjatywa, która, jeśli zostanie zrealizowana uderzy nie tylko w interesy polskich gospodarki, ale także nas wszystkich jako konsumentów, wreszcie jako internautów. Już tłumaczę, o co chodzi. Większość rozwiązań w tej dyrektywie wynika z lobbingu tak zwanej Starej Unii, czyli krajów zachodnioeuropejskich, bogatszych od nas na czele z Niemcami oraz wywodzących się z tychże krajów wielkich wydawców prasy tradycyjnej, wielkich koncernów, które szukają dodatkowych źródeł zarobkowania, zaraz wyjaśnię, ale też wydaje mi się, że dążą do wprowadzenia w internecie, w medium ciągle najswobodniejszym, gdzie bariery wejścia jako osoba czy podmiot publikujący są względnie najmniejsze, do wprowadzenia w tymże medium czegoś w rodzaju cenzury ekonomicznej. Jest to drugie podejście po ACTA, które kilka lat temu skończyło się wielką światową awanturą i protestami ulicznymi także w Polsce. Drugie podejście do zastosowania czegoś właśnie w rodzaju ekonomicznej cenzury. W Polsce zaledwie kilka lat temu udało się przełamać nam monopol na narrację w sprawach ważnych, społeczno-politycznych, który miały media mainstreamowe, które miały media w dużej części przejęte przez kapitał niepolski, w każdym razie liberalno-lewicowe, już nie wnikając w ich pochodzenie, jeśli chodzi o narodowość. Tymczasem chce się założyć coś w rodzaju kagańca w internecie osobom i podmiotom, jak mówię, publikującym. Te rozwiązania w szczegółach mają na celu zmuszenie wszystkich, którzy po pierwsze linkują, a więc odsyłają do jakichś materiałów prasowych, płacenia tak zwanego podatku od linków, czyli podatku od rzekomych praw autorskich osób, które te treści pierwotne wygenerowały. Przeciwna jest temu oczywiście branża internetowa, przeciwni są temu przedstawiciele świata nauki, bo przecież swobodny internet to także szybszy przepływ nie tylko bieżącej informacji, ale także po prostu wiedzy. To jest szeroki dostęp do wiedzy, właściwie dla każdego, kto tylko ma ochotę i chwilę po to, żeby po nią sięgnąć. Sprzeciwiają się organizacje pozarządowe, które w swoich celach statutowych mają obronę swobody wypowiedzi. Sprzeciwiła się temu projektowi pierwotnie Polska 2 lata temu. Niestety podczas ostatniego głosowania, to jest moje wielkie rozczarowanie, w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo Rada obraduje w składach ministerstw analogicznych w stosunku do siebie ze wszystkich państw członkowskich Unii, więc ministerstwo niestety zagłosowało za tym projektem, projektem ewidentnie wywodzącym się z Niemiec i podyktowanym interesami niemieckimi, mimo że wyrażało jednocześnie ubolewanie. Przypominają mi się słowa sprzed kilku miesięcy jednego ze znanych polityków, który mówił, że głosował za, ale się nie cieszył. Dla nas niestety liczy się skutek. Wracając do tego, kto przeciwko tym rozwiązaniom protestuje. W Polsce to jest także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, to jest Fundacja Panoptykon, to są internauci, którzy organizują się oddolnie i zbierają przeciwko temu podpisy. Podatek od linków to jest jednak tylko zaledwie jeden z artykułów, które w tym projekcie dyrektywy o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym jest zawarty, bo jest jeszcze w tymże projekcie artykuł na przykład 13, który mówi o tym, że każda strona internetowa, każde medium społecznościowe, każdy portal będzie musiał zaopatrzyć się w coś w rodzaju zautomatyzowanego filtra, który będzie sprawdzał pod kątem naruszenia bądź nie praw autorskich i pokrewnych wszystkie treści zamieszczane na tejże stronie portalu medium społecznościowym przez przeciętnego internauta. Więc jeśli będziemy chcieli wrzucić już nie tylko link, ale także mem, także zdjęcie, także filmik, najpierw będzie to poddawane takiej zautomatyzowanej, dokonywanej przez robota cenzurze, bo nie będą to osoby, będą to zwykle algorytmy zapewne, które będą tę prawidłowość bądź nie badały. No i odnieśmy to do świata rzeczywistego, w którym na co dzień żyjemy. To jest tak, jakbyśmy za każdym razem, gdy chcemy coś powiedzieć, musieli to poddać cenzurze jakiegoś urządzenia zaprogramowanego, które przecież nie jest człowiekiem i właściwie efekt jego działania jest do końca niewiadomą. To wszystko, o czym mówię, będzie sprzyjało wielu negatywnym tendencjom. Nie tylko drenowaniu kieszeni polskiego internauta na rzecz wielkich niemieckich koncernów prasowych, które tej treści generują w internecie najwięcej. Nie tylko temu, by wprowadzać cenzurę na pewne treści niewygodne dla kogoś, kto te zautomatyzowane filtry będzie programował, ale także będzie to sprzyjało rozprzestrzenianiu się w internecie tak zwanych fake newsów, czyli po prostu wiadomości, informacji nieprawdziwych, zmyślonych, w czym celują przecież pracujący w tak zwanych farmach troli Rosjanie na rzecz rządu moskiewskiego. Oni nie będą żądali opłat za rozprzestrzenianie fake newsów. Im płaci kto inny. Oni będą, im będzie tylko zależało na tym, będą udostępniali swoje treści wymyślone, czasem zapewne też antypolskie, za darmo w internecie. Dawali wszystkim prawo do ich rozpowszechniania i myślę, że jest to także droga do tego, by te informacje, pseudoinformacje się rozeszły. No jeśli ten projekt zostanie przyjęty, kończąc jego wątek, to polski internet stanie się po prostu punktem dystrybucji informacji kontrolowanych bez wyjątku, chyba że poza fake newsami, przez kilku międzynarodowych wydawców. To wszystko odbije się, jak powiedziałem, nie tylko na polskich konsumentach, bo będziemy musieli za dostęp do bardzo wielu treści płacić, ale także na swobodzie wypowiedzi, na istocie w ogóle funkcjonowania
internetu. I będzie to też może świetny przyczółek w tak zwanej wojnie hybrydowej, prawda?
Która się będzie to kolejna odsłona tejże wojny hybrydowej, a tutaj zyskają dwie strony, do których Polska z tytułu choćby zaszłości historycznych ma prawo mieć ograniczone zaufanie. To znaczy nasz niemiecki sąsiad, który zostanie zasilony gigantycznymi pieniędzmi, którego narracja będzie przebijać się do głównego nurtu debaty publicznej jeszcze bardziej niż to jest dzisiaj. A z drugiej strony Rosjanie, którzy będą tworzyli fake newsy, udostępniali je za darmo, a więc internauta mając do wyboru stronę internetową z treściami płatnymi i bezpłatnymi, prawdopodobnie nie jeden wybierze ten drugi wariant, tylko że on te informacje, no dla nas bezpłatne, ale pierwotnie opłacane przez może nie wrogi, ale pozostający w nie do końca przyjazny stosunku, powiem tak eufemistycznie, kraj czy ośrodek, zresztą to nie musi chodzić o Rosję, może chodzić o także o tych wszystkich innych, którzy z Polską na poziomie wojny informacyjnej chcą toczyć spór. Ale to nie wszystko. To bym tylko, o czym chciałem powiedzieć, to bym tylko skonkludował stwierdzeniem, iż mam nadzieję, że Ministerstwo Kultury, które niestety zawodzi po raz kolejny, wróci do pierwotnego stanowiska rządu, jeśli nie mylę się, to z lutego 2017 roku i będzie ten projekt blokowało. Teraz już w Parlamencie Europejskim, gdzie ten projekt prowadzony jest także, wątpię, by był to przypadek, przez niemieckiego europosła z Partii Ludowej, w skład której wchodzą eurodeputowani Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pana Axela Vossa. Jak mówię, europosła niemieckiego, zresztą Niemcy także ten projekt prowadzili przez Komisję Europejską, więc zbyt dużo tutaj osób tej narodowości, zbyt dużo jasnych powiązań, interesów, by był to wyłącznie przypadek, ale wielkość rządu, wielkość pojedynczego polityka, myślę, że mierzy się także umiejętnością do przyznawania się do popełnionych błędów, korekty swojego działania. Mam nadzieję, że korekta w tym przypadku nastąpi. Właściwie taka zmiana powrotna, mówiąc językiem sportowym, do pierwotnego stanowiska. Natomiast dobre zmiany w stanowisku samego rządu, czyli coś w rodzaju autopoprawek, nastąpiło w podejściu w ostatnich dniach dosłownie do dwóch ważnych kwestii, o których już na antenie Radia Maryja kilkukrotnie rozmawialiśmy. To jest w podejściu do kryptowalut i technologii blockchain, które rząd do niedawna, no ewidentnie trzeba sobie powiedzieć, tak trochę bez politycznej poprawności zwalczał. Tymczasem powołany został w KNF-ie specjalny departament do spraw fintechów, czyli zaawansowanych technologii na rynku finansowym. Jego nowy dyrektor powołał grupę roboczą do spraw kryptowalut i technologii blockchain. zaprosił do rozmów, do dialogu stronę społeczną, a więc także organizatorów handlu kryptowalutami w Polsce. Mamy wielką giełdę BitPay, drugą w Europie i szóstą na świecie, którą stworzył Polak i pod wpływem tych nacisków rządu już zaczął ją przenosić na Maltę i działanie KNF-u wygląda na to, że tę ucieczkę wielu firm działających w tej branży z Polski powstrzymają, więc bardzo duży plus dla KNF-u. KNF wydał w tej sprawie zresztą oficjalny komunikat, gdzie mówi się wprost, iż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzenie działalności w formie giełdy lub kantoru kryptowalut, a także obrót kryptowalutami nie jest zakazany, a w związku z tym jest legalny. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że po pierwsze technologia blockchain i kryptowaluty stały się już immanentną częścią po 10 latach istnienia, nawet ponad światowego rynku finansowego, że jest to technologia innowacyjna, w której Polacy radzą sobie bardzo dobrze na tych działaniach, zresztą także zarabiając. A wreszcie zakaz handlu kryptowalutami jest faktycznie niewykonalny. Musielibyśmy Polakom odciąć dostęp do internetu, by był on skuteczny. To jest oczywiście coś najzupełniej w świecie niemożliwego. Natomiast te giełdy, te kantory, te firmy, ten cały obrót, jeśli on istnieje, no powinien się odbywać no oczywiście pod pewną regulacją, pozostając państwa właśnie w naszym kraju. Dlaczego? Dlatego, że wtedy jest dopiero możliwość zabezpieczenia się przed praniem brudnych pieniędzy. Wtedy jest możliwość uzyskania dodatkowych źródeł dochodów do budżetu państwa. Wtedy wreszcie KNF będzie mógł zrealizować jeden ze swoich najważniejszych celów, to znaczy zadbać o bezpieczeństwo środków powierzanych tym giełdom czy kantorom przez ich klientów. Bo jeśli te giełdy wyemigrują do innych krajów, pół biedy, jeśli będzie to Malta, ale mogą to być Seszele, Bermudy i parę bardziej egzotycznych jeszcze miejsc na świecie, no to wtedy te wszystkie trzy cele, a więc przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, pozyskiwanie podatków i bezpieczeństwo środków klientów będą po prostu niemożliwe. A druga sprawa to jest sprawa także o charakterze autopoprawki, autokorekty do działań do tej pory prowadzonych przez już nie władzę wykonawczą tym razem, a ustawodawczą. Mówię o kwestii hodowli zwierząt futerkowych i jej ewentualnego zakazu. To jest temat na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam i naszego dziennika obecny od dawna i to intensywnie obecny. Wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, mówiąc, iż jest no, zbrodnią na polskiej gospodarce zamach na tę branżę. Jest czymś zupełnie nierozważnym, czymś antyrynkowym, antygospodarczym, wręcz antypolskim, by zdominowano przez kapitał polski gałąź rolnictwa, bardzo rentowną, nastawioną na eksport, zatrudniającą naście tysięcy ludzi bezpośrednio i dziesiątki tysięcy pośrednio w firmach kooperujących, by ją zamykać, by ją anihilować w imię zresztą obcej Polakom i naszej cywilizacji ideologii ekologizmu, ideologii New Age, ideologii lewicowej, na pewno antychrześcijańskiej, na pewno takiej, która chce odwrócić naturalną i boską, jak to woli, hierarchię wartości, gdzie człowiek stoi znacznie wyżej od zwierzęcia. Wydaje się, że ustawa, już przechodząc na poziom konkretny, projekt właściwie ustawy o nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który miał branżę hodowli zwierząt futerkowych unicestwić, że utknął w Sejmie na ścieżce legislacyjnej na jej bardzo wczesnym etapie, że nie będzie dalej procedowany, że argumenty, które wielokrotnie powtarzaliśmy na antenie Radia Maryja, trafiły do uszów i umysłów decydentów, że działania obronne, nie lobbingowe, bo tutaj nikt z rolników nie domagał się żadnych specjalnych przywilejów, subwencji, dotacji, żadnych pozytywnych zmian w przepisach, nikt się nie domagał. To była rozpaczliwa próba obrony polskiego interesu gospodarczego, a więc, że te działania obronne po prostu przyniosły skutek. Choć trzeba być rzecz jasna czujnym, bo druga strona tego wielkiego sporu cywilizacji życia z cywilizacją śmierci, a po prostu wolałbym nawet powiedzieć dobra ze złem, nie śpi. I te działania będą nadal podejmowane i trzeba o tym wszystkim nadal przypominać, ale na dziś możemy powiedzieć z satysfakcją, iż wiele wskazuje na to, że hodowle zwierząt futerkowych w Polsce, coś w czym staliśmy się potentatem na skalę europejską, a nawet światową, przynajmniej na razie uda się u nas zachować. I jest to naprawdę wielkie osiągnięcie, jest to coś, z czego powinniśmy się cieszyć, choć jeszcze raz to powtórzę, niech to nie usypia naszej czujności.
No i wielu hodowców odetchnęło w tym momencie trochę na chwilę z ulgą, myślę, bo rzeczywiście planować coś z myślą, że to i tak kiedyś będzie, prawda, unicestwione, zabronione, jest strasznie trudne i praca taka jest niesamowicie psychicznie też wykańczająca, panie doktorze. Ale
niepotrzebne
udało się.
Było, ojcze, niepotrzebne było, myślę, to całe zamieszanie, które na pewno spowodowało niepewność na rynku, na pewno spowodowało wstrzymanie inwestycji dokonywanych przez rolników, wstrzymanie kredytów, których udzielały banki. Przecież analitycy w bankach także analizują projekty legislacyjne i z pewnością były takie przypadki, zwłaszcza w bankach spółdzielczych i w bankach polskich, będących zarazem bankami pierwszego wyboru dla każdego rolnika, bo obecnych w najmniejszych, gminnych, najczęściej miejscowościach w całym kraju. Po co to wszystko było? Jeśli zastanawiamy się, dlaczego dzisiaj to właśnie inwestycje, ich dynamika jest tym, są tym wskaźnikiem makroekonomicznym, który kładzie się cieniem na całej reszcie odczytów naprawdę znakomitych, to zwróćmy uwagę na te nieszczęsne pomyłki w postaci chybionych projektów legislacyjnych, bądź zrealizowanych, bądź zatrzymanych, jak w przypadku hodowli zwierząt futerkowych, ale to wszystko jest okupione realnymi stratami gospodarczymi w postaci wyhamowania inwestycji. Także naprawdę o jeszcze większą rozwagę i odpowiedzialność, nawet w sferze werbalnej ze strony polityków, myślę, że powinniśmy apelować.
No, ale czujemy taką satysfakcję, że jednak ten mówienie może i też pomogło w jakimś stopniu i wpłynęło na to, że ci decydujący no też troszeczkę nabrali takiego świeżego powietrza i tak te zmiany są zapowiedziane. Panie doktorze, dziękuję bardzo za komentarz. Zawsze taki właśnie interesujący i o sprawach bieżących. Dziękujemy bardzo.
Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
Pozdrawiamy gorąco. Pan doktor Marian Szołucha, ekonomista z Akademii Finansów i Biznesu Wistula, był naszym gościem.